Polskie Radio 24.
Jest 23.11.
Interakcje w Polskim Radiu 24.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję Interakcje. Porozmawiamy dziś o sile psychicznej. Czy każdego z nas stać na taką właśnie siłę psychiczną? Dzięki zdrowej, silnej psychice jesteśmy w stanie pokonywać najtrudniejsze chwile, choroby, kłopoty w pracy czy utratę bliskiej osoby. Czy taki silny psychicznie człowiek to osoba taka, która nie załamuje się przez żadne problemy albo ze stoickim spokojem znosi to, co przynosi mu los? Tylko gdzie jest wtedy miejsce na wrażliwość? I co to znaczy być w ogóle silnym psychicznie? Temu zagadnieniu przyjrzymy się dziś wraz z Beatą Poborską-Kobrzyńską, psychologiem i psychoterapeutą. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także z panem Adamem Dębowskim, psychologiem i doradcą biznesu z Instytutu Liderów Zmian. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy znają państwo sami osobiście osoby silne psychicznie? Kto to taki jest? Pani Beata Poborska-Kobrzyńska.
Do głowy w pierwszym momencie przychodzi mi moja dawna pacjentka, która przeżywała bardzo dużą traumę w swoim życiu, w swoim związku. Miała męża alkoholika, który był przemocowy, dzieci patrzyły na te różne rzeczy, które się działy w domu i w pewnym momencie powiedziała sobie stop. Podjęła psychoterapię, wyprowadziła się z domu, rozwiodła się, znalazła pracę, utrzymuje swoje dzieci. Nie wiem na ten moment, czy jest w kontakcie z tym mężczyzną, czy nie. Natomiast to, co mi w niej zaimponowało, to to, że ona chciała chcieć zawalczyć o siebie i o swoje życie. Mimo tego, że spędziła w tym małżeństwie około 15 lat.
No tak, ale chcenie to jedna sprawa, a druga rzecz to właśnie podjęcie tych kroków. No bo to jeden krok, później drugi, to nie była pewnie decyzja, to nie była kwestia jednej chwili. Tak, skoczę to, w ogień już teraz.
Rzeczywiście to nie była kwestia jednej chwili, to były lata nękania psychicznego i ta kobieta mówiła o tym, że dotarła do jakiejś ściany i że myślała, że w momencie, kiedy nie podejmie jakichś kroków, to po prostu spadnie w przepaść. Tutaj dzieci były takim motywatorem do zmiany bardzo dużym. Ona podjęła taką terapię DDA, współuzależnienia, bo chodziła też z rodziny alkoholowej, a potem psychoterapię indywidualną i w toku tej terapii, mogę powiedzieć, powoli poznawała siebie, tego, to kim jest, to czego potrzebuje, to co jest dla niej ważne, dla niej i dla jej rodziny, dla jej dzieci. I wcale to nie była łatwa droga i była powolna, ale tak jak o niej myślę i ją pamiętam, to skuteczna.
Panie Adamie, a pan kojarzy takie osoby?
Mi się pojawiają, tak naraz wybiły mi się trzy osoby. Z jednej strony mój przyjaciel, który jest zarazem dyrektorem w dużej firmie. Jakby jego siła charakteru, osobowości polega na tym, że codziennie musi się zmagać z dyktatorskim prezesem, który udaje, że go słucha, szczyci się tym, jak wspaniale zarządza, a jednocześnie świadomie albo nieświadomie manipulacyjnymi tekstami tak naprawdę obniża poczucie wartości, pozycję ludzi i trzeba naprawdę mieć silny kręgosłup, żeby nie dać się wciągnąć, jak my to nazywamy w instytucie, w korpo gry, które on uprawia. Z drugiej strony klient, z którym akurat teraz pracuję i który przyszedł do mnie, ponieważ chciał się dogadywać lepiej ze wspólnikami i jakby wydajniej pracować, a tak naprawdę skupiliśmy się na jego pracy, gdzie musiał przepracować pewne relacje z rodziną, ze swoimi rodzicami, po to, żeby uświadomić sobie, skąd on bierze tą siłę przez te wszystkie lata, gdzie mu mówiono w rodzinie, że po co ty studiujesz, po co ty się uczysz, po co ty marzysz o jakiejś nie wiadomo jakiej pracy, ty siedź tutaj i rób to, co my, bo wtedy będzie bezpiecznie. I on jakby, jego siła polegała na tym z jednej strony, że musiał się wyrywać z tych schematów, które mu mówiły, ty nie kombinuj, ty nie cuduj, ty nie wydziwiaj w życiu, tylko bądź tak jak my. A z drugiej strony właśnie, żeby przełamać później te lęki, które powodowały u niego, czy to w życiu, czy w biznesie, że ciągle się porównywał do innych. Ciągle czuł się gorszy, ciągle czuł się słabszy. Z jednej strony to go napędzało, bo chciał udowodnić wszystkim innym, rodzinie i wspólnikom, że on jest jednak wystarczająco silny, więc ta słabość i te lęki powodowały u niego paradoksalnie napęd taki zawodowy. Ale z drugiej strony coraz bardziej bardziej go to wypalało. A trzecia taka osoba, może powiedzieć popularna, to jest każdy sportowiec, jak na przykład taki Robert Lewandowski, którego wszyscy znamy, który swoją karierę prowadzi mądrze i pomimo wielu nacisków, co chwilę krytyki albo szału, pasji i fascynacji nim, a później krytyki znowu, utrzymuje cały czas wzrost systematyczny. Tak więc to są takie różne przykłady z różnych perspektyw.
To od biznesu i sportu do może poezji na moment, bo Wisława Szymborska mówiła, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Pomyślałam sobie, że bardzo pasuje ten cytat do dzisiejszej audycji, bo czy właśnie w kontekście siły psychicznej możemy mówić, że jesteśmy silni dopiero, jeżeli życie wystawiło nas na trudną próbę i daliśmy sobie radę?
Pewnie wszystko zależy od tego, jaką definicję bycia silnym przyjmiemy. Ja się skłaniam ku temu, żeby myśleć o człowieku, który jest silny psychicznie, jako o takim, który postępuje w zgodzie ze sobą. Ale żeby mógł postępować w zgodzie ze sobą, to musi siebie poznać, czyli zobaczyć, jakie ma potrzeby, jakie emocje nim kierują. Wcale nie na siłę zmieniać tego, że czuje jakąś emocję, na przykład złość, i zamieniać ją w coś, czego nie ma, tylko przyjąć to takim, jakim jest. I w ogóle siebie przyjąć. Myślę, że takim słowem kluczem jest tutaj akceptacja. I to bym uznała za początek myślenia o człowieku jako o silnym, czyli o takim, który poznaje siebie, wie, jaki jest i w zgodzie ze sobą podejmuje aktywność życiową, ale też z uważnością na realność. To znaczy, że nie buja w chmurach, tylko zwraca uwagę na to, co jest wokół niego, jaki jest kontekst, jaka jest rzeczywistość. Więc w tym sensie ten cytat o tyle mi pasuje, że rzeczywiście, żeby na tyle, ile nas poznano, tak pani powiedziała.
Ile nas sprawdzono.
No to ja sobie go zamieniłam na tyle, ile nas poznano. Ile nas poznano.
A pan, panie Adamie, też pan się z tym zgadza?
Na pewno jest tak, że trudne sytuacje życiowe wymagają wyłuskania z nas wszystkich naszych zasobów, talentów, ale też lęków, jakie mamy. Wiele osób tak naprawdę, tak statystycznie, gdybym miał po części rzucić liczbą, a po części faktycznie z obserwacji, to ponad 80% ludzi się tak przetacza przez życie. Żyje na takim powierzchniowym poziomie, tak? Musi gdzieś pracować, musi żyć, ale nie zadaje sobie trudnych pytań o to, jaki tak naprawdę jestem, co tak naprawdę chcę robić. I można powiedzieć, że dopóki nie trafią na mur w życiu, czy jak to w biznesie mówimy, szklany sufit, gdzie więcej już nie zarobimy, gdzie tracimy nagle pracę i nie możemy znaleźć, jakby trafiamy na jakiś próg, który nas testuje tak naprawdę i sprawdza, czy my jesteśmy w stanie dalej iść. I wtedy tak naprawdę okazuje się, może nie tyle jacy tak naprawdę jesteśmy, bo to by oznaczało, że wcześniej nie byliśmy jakby szczerzy czy prawdziwi. Ktoś może pomyśleć, aha, czyli wcześniej byłem nieuczciwy. Nie, to nie do końca o co chodzi, tylko ludzie nie żyją pełni sobą. W związku z tym trudne sytuacje wymagają od nas, żeby jeśli wcześniej korzystaliśmy z 20% naszych zasobów, naszych umiejętności, naszej wiedzy, to trudne sytuacje wymagają od nas użycia 40%, 80% albo 100%. Czyli przymuszają nas do tego, żebyśmy bardziej się skoncentrowali. I wtedy okazuje się, na ile fakt siebie poznaliśmy, tak? To, co bardzo ładnie pani powiedziała, i wtedy faktycznie konfrontujemy. Tak? Więc po części tak, na pewno się z tym zgodzisz.
Wielu ludziom może się wydawać, że są poukładani wewnętrznie, mają swoje zasady, mają kręgosłup moralny, ale przychodzą takie chwile, kiedy nogi się uginają ze strachu, czy to z bólu, albo ze smutku. I co to wtedy znaczy? Że zabrakło nam siły?
Pani zaczęła opis od pewnego rodzaju sztywności, bo jeżeli ktoś o sobie myśli, że jest poukładany, wewnętrznie spójny, ma wszystko pod kontrolą, to też się może zdarzyć, że ta sztywność go rozsadza od środka i wszystko idzie dobrze wtedy, kiedy życie jest poukładane i zaplanowane w taki sposób, jak ta osoba do tej pory funkcjonowała. W momencie, kiedy się coś zmienia, może być różnie. Jeżeli nie mamy w sobie takiej umiejętności albo takiej cechy charakteru, która jest związana z elastycznością, to może być kłopot.
Ale czym innym jest elastyczność? Czym innym jest właśnie ta sztywność, o której pani mówiła i też przeciwstawiła to słowu takiemu jak poukładanie albo jakaś spójność, prawda? Możemy mieć spójność dotyczącą pewnych zasad i wtedy te zasady nas prowadzą, a nie sprawiają, że jesteśmy sztywni.
Rzeczywiście pod warunkiem, że są zgodne z tym, co obowiązuje w rzeczywistości, bo jeżeli te zasady są nasze wewnętrzne, a rzeczywistość trochę wygląda inaczej, to może się to rozjechać. Ale rzeczywiście pewnego rodzaju spójność i taka wewnętrzne pogodzenie się, jakoś wracam do tego, bo to jest dla mnie bardzo ważne w myśleniu o sile psychicznej, wewnętrzne pogodzenie się z naszymi ograniczeniami i możliwościami, moim zdaniem daje bardzo dużą szansę do tego, żeby skonfrontować się z różnymi rzeczami, które przynosi los. Tak jak pan powiedział przed chwilą, że w momentach krytycznych na 40% zaczynamy działać. To ja sobie myślę, że może tak być, że jakoś się zbieramy w sobie, mobilizujemy i działamy na 40%, ale są takie osobowości i są takie momenty też w życiu, kiedy niezależne od osobowości, kiedy jest minus 40 tak. I wtedy, i to nie znaczy, że jak ktoś jest na minus 40, czyli jest pod powierzchnią, to nie znaczy, że się nie podniesie. Ta pacjentka, o której opowiadałam na dobry wieczór, właśnie jakoś dzięki temu chcę pokazać, że w różnych momentach, nawet najbardziej kryzysowych w życiu, można się podnieść i można tą siłę zdobyć, bo też lubię myśleć o sile psychicznej jako o czymś takim, co jest niejako wrodzone, co jest dane człowiekowi, że do tego trzeba mieć dostęp. Oczywiście należy wykluczyć różne zaburzenia psychiczne, no bo wtedy jest zupełnie inaczej, ale jeżeli mówimy o mniej więcej zdrowej jednostce, to jestem tego zdania, że taka siła wewnętrzna i taka spójność wewnętrzna jest w każdym człowieku, tylko nie zawsze są odpowiednie okoliczności, żeby ją wydobyć.
Te okoliczności to jest właśnie próba, przepraszam? To jest
te
próba?
Okoliczności to raczej mam na myśli kontekst społeczny, domowy.
Ale jakiś trudny?
Nie, właśnie myślę sobie, że im jest lepiej w życiu, im jest to dzieciństwo takie bardziej ogarnięte, tym łatwiej jest człowiekowi potem dotrzeć do swoich zasobów. W tym sensie mówię, że im jest większy dobrostan na początku drogi, tym łatwiej potem te zasoby wykorzystać.
Mhm. Też to, co jest ciekawe, jeśli mogę dodać, że bardzo wiele osób, niezależnie czy one są osobami, którym wydaje nam się, że osiągnęły sukces, bo zarabiają kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy miesięcznie, są zdrowi, piękni i tak dalej, czy zarabiają bardzo mało, albo nawet od wielu lat nie mają pracy, to tak naprawdę niezależnie jaki jest status takiej osoby, to często te osoby wpadają w bardzo trudne stany psychiczne, bardzo trudne okoliczności życiowe i bardzo często wtedy nie mogą z nich wyjść, ponieważ wydaje im się, że są słabi psychicznie, ponieważ byli alkoholikami, albo rodzice byli alkoholikami, albo bankrutują, albo zarabiają bardzo dużo, ale tak naprawdę mają niepoukładane jakąś część swojego życia. I bardzo często te osoby mają wrażenie, że życie im się wali, że
i
oni
to
nie będą w stanie...
są spektakularne porażki często,
tak,
prawda?
Tak, i oni mają wrażenie, że życie im się wali, że oni są słabi. Ja często zadaję pytanie, kiedy przychodzą do mnie, na przykład mówią, jak sobie z tym poradzić, bo oni są słabi, a ja mówię, jak to jesteś słaby, skoro już od kolejny miesiąc próbujesz, szukasz w książkach, szukasz w internecie, szukasz pomocy tu, tam. Musisz mieć w sobie siłę, której nie zauważasz, żeby szukać rozwiązań. Gdybyś był tak słaby, jak myślisz, to byś tutaj nie przychodził i nie zadawał mi trudnych pytań i nie miał otwartych uszu i oczu na trudne odpowiedzi i nie chciał tej zmiany. I wtedy oni tak, nie rozumiem, o czym mówisz. I dopiero po jakimś czasie, po kilku tygodniach, kilku miesiącach mówili, kurczę, faktycznie ja chyba musiałem mieć w sobie siłę i mam w sobie siłę, skoro z tak wieloma trudnościami sobie poradziłem. I bardzo często właśnie ludzie nie rozpoczynają zmiany, czy walki o swoje życie, czy nie starają się jakby zmienić czegoś w swoim życiu, bo wychodzą z założenia, że im się nie uda, bo są za słabi, bo inni są silniejsi, to innym się udaje i nawet nie idą do dobrej terapeutki, czy do doradcy biznesowego, czy do jakiegoś psychologa, bo uważają, najpierw muszę siebie uporządkować, a dopiero później będę coś zmieniać. A okazuje się, że ktoś im musi pokazać, zobacz, ty masz w sobie siłę, czy jak lubię używać takiego słowa moc, bo często w zależności jak zdefiniujemy, niektórzy tłumaczą, że siła to jest takie zmaganie się, a inni wtedy sobie tłumaczą, okej, moc to jest coś takiego...
Jakiś zapas wewnętrzny.
Taki zapas. Tak więc to też jest bardzo ważne, jak my definiujemy to, co się z nami dzieje i dobór słów jest bardzo ważny, jak my sobie tłumaczymy.
Osoby. Tak. A to, co pani powiedziała, było też ciekawe, że pani czuje gdzieś wewnętrznie, że ta siła psychiczna to jest coś, z czym się rodzimy. Czy w takim razie jest tak, że niektórzy rodzą się słabi psychicznie?
Mhm. Tak jak wspomniałam, jak sobie myślę o zaburzeniach psychicznych, to w ich skład jest wpisana jakaś słabość związana na przykład ze sztywnością zachowania, czy jakąś skłonnością na przykład do depresyjności, która może się objawiać na przykład myślami samobójczymi, czy też czynami. I wtedy może trudno mówić o sile, chociaż z drugiej strony mówi się, że do samobójstwa trzeba mieć też bardzo dużo siły, ale to już jest może nie na ten temat. Myślę, że początek naszego życia, zdrowego życia, to jest taki moment jakiejś czystości, takiego, nie wiem, jakiegoś obszaru, w którym wszystko możemy, jakichś potencjałów, tego słowa szukałam. To jest jakiś potencjał, psychologia humanistyczna o tym mówi i zresztą w taki sposób też terapeutyzuje pacjentów, że wszystko, co jest, masz już w sobie. Tylko nie możesz do tego dotrzeć.
Ten potencjał, mówi pani o jakimś potencjale w konkretnej dziedzinie? Czy taka po prostu właśnie
potencjał psychiczny,
siła?
W sensie takim, że wiedzę o świecie, wiedzę o sobie, jakieś zdrowie, dążenie do bycia, nie wiem, lepszym, dążenie do bycia zdrowym, do, nie wiem, nawiązywania przyjaźni, bycia w związkach, do dobrych relacji, do dobrego życia. Że to wszystko gdzieś jest w nas, od zarania, od początku.
I też mówiła pani na samym początku, podkreślała to dwa razy, że ważne jest pogodzenie się ze swoimi słabościami. Mhm. To znaczy, że to też chyba trzeba na pewnym etapie usiąść, spojrzeć głęboko w siebie, czasem przy pomocy na przykład właśnie terapeuty to się dzieje. Wtedy mhm. mamy taki lepszy wgląd. I wtedy sobie odpowiedzieć na te pytania, co we mnie jest silnego, co we mnie jest słabego, pogodzić się z tym, czego nie mogę zmienić, mhm. tak?
Z mojej perspektywy,
z tego się rodzi siła?
Z mojej perspektywy zaakceptowanie tego, co jest, czyli do czegoś mam zdolności, do czegoś nie mam zdolności, z kimś mi jest bliżej pobyć, z kimś mi jest dalej, czyli nie jestem dla wszystkich i nie jestem zawsze dostępna. Pogodzenie się z tym wszystkim, co jest, to jest siła.
Najpierw uświadomienie sobie tego.
Najpierw uświadomienie sobie tego, w czym jestem, w jakiej rzeczywistości, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony. I zaakceptowanie tego na tyle, na ile to jest możliwe w danym momencie, dla mnie to jest siła, bo to jakoś urealnia i pokazuje, że dobra, może nie mogę mieć wszystkiego, ale są takie rzeczy, które są dla mnie ważne i mogę je dostać. Mogę się na tym skupić, a nie na jakiejś wizji idealistycznej, do której nigdy nie zdobędę. A poza tym też mi się skojarzyło, że mówi się o tym, jak ktoś sięga po pomoc, jakąkolwiek, czy terapeutyczną, czy po prostu jakąkolwiek pomoc, sąsiedzką chociażby, to jest słaby, bo jakoś nie umie sobie sam sobie poradzić, nie umie sobie zorganizować jakichś rzeczy, tylko musi pożyczać, prosić, nie wiem, coś sobie organizować właśnie. A ja myślę o tym, że to jest właśnie siła, zobaczyć, że czegoś nie mam. Czegoś nie mam i pożyczam, albo czegoś nie umiem, więc się nauczę na warsztacie, albo czegoś nigdy nie będę umieć, więc się w ogóle nie będę za to brała. Albo mam jakąś trudność, więc korzystam z pomocy. Nie wiem, jestem chora, idę do lekarza, mam problem psychiczny, idę do psychologa.
To o czym pan Nadam mówił wcześniej, właśnie ta umiejętność szukania. Mhm. To chociażby to, że ten klient, o którym pan mówił, trafił do pana, z panem rozmawiał, to już jest pokazanie, że szukał jakiegoś rozwiązania dla siebie.
Bardzo wiele osób tak naprawdę nie szuka i nawet nie wie, że mogłoby zacząć szukać, tylko są przyzwyczajeni do tego, że funkcjonują tak, jak funkcjonują. Jeśli jest jakiś problem, to on tak po prostu jest. I często ludzie, paradoks polega na tym, czy to ludzie po prostu w życiu, czy to bardzo zaradni przedsiębiorcy czy menadżerowie, wpadają w taki mechanizm, my to nazywamy w instytucie pułapką, w cudzysłowie, tak jest. Na zasadzie, tak jest, ja tak mam. To znaczy, no, to, że ten mój handlowiec przykładowo, on nie wykonuje rzeczy na czas, no to on tak ma taką osobowość. To, że ja nie umiem się z nim dogadać, no to ja tak po prostu mam, bo ja tak rzucam słowa na wiatr i po prostu tak jestem chaotyczny.
A czy jeśli chodzi o takie osoby, które uważają się za silne psychicznie, albo obiektywnie można o nich powiedzieć, że tacy właśnie są, to czy taka osoba przyjmuje porażki, które się zdarzają, ze spokojem? Czy to jest jakaś właśnie cecha charakterystyczna takich osób? Panie Adamie, pan Adam
Często
Dębowski.
Jest taki mechanizm, że wydaje nam się, że jak na kogoś patrzymy, to ta osoba ma silną osobowość. Ma charyzmę tak zwaną, ma silną postawę, bardzo dynamicznie mówi. No i generalnie większość osób by powiedziała, ta osoba ma siłę. Ale w momencie, kiedy chce się z nią rozmawiać szczerze, czy dać jej jakąś informację zwrotną, porozmawiać o tym, co ma poprawić, porozmawiać o błędach, jakie popełniła, no to często ta osoba tak naprawdę nie chce tego przyjmować, ignoruje to, nie zwraca uwagi, albo wręcz się denerwuje. No i wtedy po tym możemy poznać, że tak naprawdę tej takiej całościowej siły, o której tutaj rozmawiamy, która wypływa jakby oddolnie w nas, a nie jest po prostu postawą taką fizyczną i mocnym spojrzeniem i mocną korpomową na przykład, tak?
I blokadą pewnego rodzaju.
Tak, no to wtedy widzimy, że ta osoba w 99% patrząc na życie, patrząc na mechanizmy psychologiczne, jest tak naprawdę słabsza niż jej się wydaje, niż im wszystkim się wydaje. Ponieważ często, gdy ktoś jest zakompleksiony w czymś, w biznesie to jest często taki efekt, że im wyżej i szybciej osoba poszła w strukturze danej korporacji czy firmie, czy jej firma się rozwinęła, tym jej pozycja jest nieadekwatna do jej kompetencji, do jej umiejętności. Często ta osoba ma poczucie, że tak naprawdę za szybko się to wszystko rozwinęło, że ona zarabia za dużo, że jej kompetencje, umiejętności, wiedza nie są adekwatne do jej stanowiska. I wtedy wytwarza się taki świadomy lub podświadomy mechanizm, obawa tak naprawdę, żeby nie odkryto, żeby ludzie się nie zorientowali, że tak naprawdę wiele rzeczy nie wiem. I teraz, jeśli ta osoba jest słaba psychicznie tak naprawdę, to ona będzie starać się ukrywać tą niewiedzę, a w związku z tym na jakiekolwiek informacje zwrotne czy wytnięcie błędu będzie reagowała agresywnie. I często nam się wydaje, że te osoby agresywne są silne, ale tak naprawdę jeśli reagują agresywnie, to pokazuje ich słabość. I bardzo często właśnie, gdy pracuję z osobami, które nie mają takiej siły przebicia i często boją się tego przełożonego, to ja mówię, słuchaj, oni są często tak naprawdę słabsi wewnętrznie niż ty, i reagują tak w kierunku ciebie, bo się boją pewnej twojej kompetencji. Jak to zaczyna człowiek rozumieć, to zaczyna mieć większą odwagę do tego, żeby inaczej z tym przełożonym rozumieć, jakby rozmawiać. Więc to jest często powtarzalny mechanizm. I taka pełna siła psychiczna, silna osobowość polega na tym, że ona jest otwarta na rozwój, otwarta na zmianę, bo nie boi się tej zmiany, która ją czeka, gdy dowie się o jakimś błędzie.
Wręcz jest jej ciekawa pewnie, tak. Bo tak ze spokojem jest. Na to patrzy.
Mi też przyszły do głowy moje pacjentki, które się zgłaszają do mnie. Często to są kobiety, które mają bardzo wysokie stanowiska. I one mówią, że w ogóle w pracy absolutnie sobie radzą z tym, co się dzieje w pracy. Natomiast zazwyczaj jest jeden obszar, to może być niespełnione macierzyństwo, to się bardzo często zdarza, albo niesatysfakcjonująca relacja lub wręcz brak relacji. I to są takie obszary, w których sobie kompletnie nie radzą. I można było pomyśleć, że są postrzegane i też o sobie tak myślą, że są silne psychicznie wtedy, kiedy są w pracy. Natomiast po pracy wracają do pustych często domów i wtedy ta siła jakby pryska. Ale zgodnie z tym, co ja myślę o sile psychicznej, to, że one już to wiedzą, i uświadamiają sobie, że z jakimś swoim brakiem, czy jakąś swoją mega potrzebą, na przykład niespełnioną macierzyńską, czy w relacji, mogą zacząć sobie radzić i przychodzą po pomoc, to dla mnie jest o wiele większą oznaką siły psychicznej i takiej wiary w to, że naprawdę można coś z tym zrobić, a nie po prostu złożyć ręce i pracować 24h na dobę.
Jest takie filozoficzne powiedzenie, że jeśli chcesz prawdziwie kochać, to musisz się nauczyć szczerze nienawidzić. Jeśli chcesz faktycznie umieć coś kontrolować, to musisz nauczyć się odpuszczać. I można w naszym temacie powiedzieć, że jeśli chcesz faktycznie mieć siłę prawdziwą, siłę woli, mieć silną osobowość, to potrzebujesz rozumieć, akceptować i znać swoje słabości i się do nich przyznawać albo nad nimi pracować. Że zawsze ten świat jest dualny tak naprawdę i nigdy nie jest tak, że całkowita siła to jest wtedy, kiedy faktycznie zawsze jesteśmy silni. Czasami pozwolenie sobie to, co często u mężczyzn. Mężczyźni się wstydzą płakać, przyznać do błędu, a później się okazuje, że jak sobie na to pozwolą, to wtedy stają się tak naprawdę w pełni silni,
Ale stają się w czyichś oczach, czy we własnym mniemaniu?
Przede wszystkim w swoich. Mają dostęp w swoje, jakby psychika działa w taki sposób, że jeśli skrajnie czegoś chcemy w jedną stronę, na przykład często jest tak, że jak ktoś chce być bogaty, ktoś chce osiągnąć sukces i nie pozwala sobie na błąd, porażkę albo na jakiś okres w życiu, gdzie będzie gorzej materialnie, to bardzo ciężko jest mu dojść albo do tego sukcesu finansowego, albo do tego, żeby czuł faktyczne poczucie szczęścia, satysfakcji z tego sukcesu. Bo inaczej jakby lęk go goni i on się ciągle obawia stracić te, te pieniądze.
Przeczytałam w magazynie Forbes artykuł o tym, na co nie pozwalają sobie osoby silne psychicznie, i tak też na przykład są to takie rzeczy. Użalanie się nad sobą albo utrata kontroli nad sytuacją, i nie pozwalają sobie też na obawy przed zmianą. Tymczasem ja mam wrażenie, przyznam szczerze, że to zupełnie nie o to chodzi. Że po pierwsze, to są już skutki siły psychicznej, a nie rzeczy, z których taka siła psychiczna dopiero wynika. A po drugie, że to właśnie taka siła psychiczna leży gdzieś zupełnie indziej. Co państwo sądzą na ten temat? Jeszcze raz przypomnę, tutaj były wskazane użalanie się nad sobą, utrata kontroli nad sytuacją, to znaczy już właśnie nie pozwalają sobie na taką utratę kontroli nad sytuacją, a także nie boją się zmian.
Mi się to kojarzy z jakąś taką wewnętrzną elastycznością. Rzeczywiście, jak myślę sobie o ludziach, którzy są silni psychicznie, czyli akceptują siebie, to też akceptują rzeczywistość, która, jak wszyscy wiemy, ma to do siebie, że się zmienia. Nigdy nie ma czegoś stałego, więc no, zgadzam się z tym, że można powiedzieć, że ci, którzy jakoś nie są silni psychicznie, to są te osoby, które nie idą z rytmem zmian, ale też ci, którzy są pozbawieni wpływu, bo rzeczywiście też jak pan mówił o tym, o tych menadżerach i o tych innych korpo, tak zwanych korpo osobach, to pracujących w korporacji osobach, to sobie myślę, że tam poczucie wpływu ma bardzo istotne znaczenie i sytuacje, w których tego wpływu nie ma, mogą być bardzo trudne do nie wiem, do jakoś pogodzenia się, do skonfrontowania się z tym. W moim gabinecie też są jakby z kawałka może nie biznesowego, tylko prywatnego pacjenci, którzy mówią, że momenty, kiedy tracą kontrolę nad własnym życiem, są takie jakby eksplodowali od środka, jakby nie potrafili sobie już w ogóle niczego ustawić, jakby od tej kontroli zależało to, czy oni będą funkcjonować, czy nie, więc myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. Tam jeszcze pani o trzecim powiedziała, ale już nie zapomniałam.
Ale no właśnie chodzi o tę elastyczność, o której pani mówi, bo jeżeli słyszymy, że ktoś sobie nie pozwala na użalanie się nad sobą, no to boję się, że to można interpretować w ten sposób, że ktoś nie dopuszcza do swojego głosu tych właśnie słabości, o których pan Adam
Dębowski zawsze bardzo
Adam
ważne
Dębowski
jest,
mówił.
Jak definiujemy, to jest zawsze jak pracujemy czy to nad motywacją, czy zarządzaniem ludźmi, czy własnymi słabościami, to zawsze sztuką jest o czym tak naprawdę rozmawiamy, tak? Bo jak ktoś pomyśli użalanie się nad sobą, to jest niedopuszczanie słabych stron, no to tutaj byśmy się do tego nie zgodzili, no bo silna osoba to jest taka, która pracuje nad nimi, rozumie je i tak dalej. Natomiast jeśli zdefiniuję użalanie się nad sobą jako o Jezus Maria, bez sensu w ogóle, co za życie i ja jestem beznadziejny i tak zdefiniujemy to użalanie, no to wtedy faktycznie osoba silna nie użala się w taki sposób, ale jeśli użalanie się powiemy, że to jest takie okej, no to mam żal do życia trochę, że mam ten problem, ale dobra, radzę sobie z tym, no to wtedy nie użalamy, tak? Więc jakby ważne jest to dodefiniowanie.
No tak, ale na przykład utrata kontroli nad sytuacją, że taka osoba sobie nie pozwala na utratę kontroli nad sytuacją, to też nie można tak z góry założyć, tak, że ja jestem silny psychicznie, więc nie pozwolę sobie na utratę kontroli nad sytuacją. Jestem szefem, który sobie na to nie pozwoli. Przecież sytuacje są tak różne, że właśnie tu jest ta elastyczność i gotowość na to, że może być ciężko.
Tak. No i tutaj też z kolei nazywamy taką pułapką skrajności, że jedni mówią tak, odpuszczam i w ogóle podążam za życiem tak, jak ono płynie i dlatego ja w korpo nigdy nie będę pracować, bo tam trzeba kontrolować i to jest jakby jedna skrajność, a druga jest wszystko trzeba kontrolować, wszystko musi być pod moją kontrolą. I teraz, gdy wszyscy chcą wszystko kontrolować, to doprowadzi do ogromnej frustracji, ponieważ wtedy mamy podejście takie, świat musi spełniać moje oczekiwania i niby mamy silną osobowość, a jednocześnie później wracamy do tego przysłowiowego domu z rodziną albo domu pustego i tak naprawdę czujemy, że nie jesteśmy w stanie stanie nic kontrolować i to jest problem współczesnego części świata biznesu, że dynamika świata zawodowego, każdego człowieka, ale też takiego dużego biznesu jest tak zmienna, że tak naprawdę jedną z podstawowych teraz rzeczy, której ludzie się uczą, to jest ogromna elastyczność, o której pani mówiła. I tylko może współcześnie można powiedzieć tak, ten ma silną osobowość, kto jest bardzo elastyczny i właśnie wie, kiedy odpuścić kontrolę. Na przykład jest takie pojęcie agile w biznesie, które polega na tym, że struktury w firmach się spłaszczają. I tak naprawdę raz ktoś jest menadżerem projektu, raz ktoś inny jest menadżerem, albo w ogóle nie ma menadżera projektu. No i nagle jak ktoś jest przyzwyczajony do tego, że kontroluje sytuację, to wiele projektów informatycznych, startupowych, jakichkolwiek biznesowych, nawet w twardej administracji, nie będzie w stanie przeprowadzić, bo nie da się tego kontrolować. I silna osobowość w tym rozumieniu będzie taka, która właśnie umie się odnaleźć w tym, że co tydzień się rzeczywistość zmienia. Więc bardzo jest ważna ta precyzja słów tutaj.
Jeśli państwo, nasi słuchacze mają pytania do naszych gości, to jeszcze mamy kilkanaście minut rozmowy. Nasz adres internetowy to interakcje@polskieradio.pl, interakcje@polskieradio.pl. A jeszcze wracając do tego artykułu, to były tam też z kolei takie rzeczy wypisane, na które sobie nie pozwalają osoby silne psychicznie, z którymi jakoś wewnętrznie głęboko się zgadzam, a mianowicie, że nie pozwalają sobie takie osoby na narzekanie na sprawy, na które nie mają wpływu, albo na zajmowanie się tym, by zadowolić innych. I to chyba faktycznie są cechy osób silnych psychicznie, zgadza się? Pani Beata Poborska-Kobrzyńska.
Od razu sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby zadowolić innych, na przykład swoje dzieci, im coś kupić, albo swojego męża i sprawić mu przyjemność, to czemu nie?
Nie, nie, ale czasem my żyjemy tak, żeby przez całe życie, mimo że jesteśmy dorosłymi osobami, żeby zadowolić swoich rodziców na przykład.
Z mojej praktyki wynika, że nawet tak zwane pozornie silne osobowości, czyli takie, o których wspomniałam na przykład w pracy, to osoby, które rzeczywiście się odnajdują w pracy, jak wspominają sobie swoje dzieciństwo, czy też w zaciszu gabinetu, mogą się skonfrontować z taką swoją częścią, która jest tak zwaną słabszą i nieujawnianą na co dzień na zewnątrz, to gro tych przypadków jest takie właśnie, że koncentrują się na tym, co by mogli zrobić, co by mogli powiedzieć swoim rodzicom, jakby chcieli, żeby to dzieciństwo wyglądało, że w związku z tym, że ono wyglądało tak, a nie inaczej, to teraz mają takie problemy i na przykład muszą nakładać maskę i iść do pracy z taką silną postawą, choć w gruncie rzeczy w środku czują się wrażliwi, jacyś, nie wiem, zahukani czy potrzebujący.
A jeżeli chodzi o różnego rodzaju treningi na przykład, no bo siła to jest coś, co możemy trenować zazwyczaj. A czy właśnie taką siłę psychiczną też możemy trenować?
To ja wrócę do tej definicji, o której mówiłam na początku. Jeżeli to jest świadomość tego, kim jestem i z czego się składam, to samo zdobywanie tej świadomości jest pewnego rodzaju treningiem, uczeniem się takiej umiejętności. To nie jest takie proste złapać te wszystkie emocje, które nami targają w każdej sekundzie naszego życia. Wyizolować je i zobaczyć, jak wpływa w danym momencie albo przy danej osobie ta sama emocja. Inaczej czuję złość, kiedy rozmawiam z szefem, inaczej czuję złość wtedy, kiedy ktoś mnie zawiódł albo rozczarowanie. To wszystko wymaga treningu i takiej pracy. Właśnie bym powiedziała o tym, że to są takie obszary, które można trenować.
Ale też można to trenować, jeżeli sobie zdaję sprawę, że no inaczej się złoszczę na dziecko, które rozbiło wazon, a inaczej na mojego szefa, który właśnie mi anulował urlop. No tak, wiem, to jest innego rodzaju złości. Teraz co mogę z tym zrobić?
Zobaczenie tego na przykład, w jakiej roli jestem. Jeżeli jestem rodzicem dla tego dziecka, to może adekwatne będzie powiedzenie, słuchaj, złoszczę się na ciebie jak, nie wiem, drzesz gazetę, bo to jest moja gazeta i sobie przygotowałam ją do czytania i złościsz mnie i nie chcę w tej chwili z tobą rozmawiać, wrócimy do tematu za 5 minut, na przykład, idź do swojego pokoju, za chwilę do ciebie przyjdę. A inaczej wtedy, kiedy wiem, że jestem zależna od swojego szefa, że rzeczywiście zależy mi na tym urlopie i się na niego wściekam. I zrozumienie tego, że w tej drugiej sytuacji jestem w zależności, ale jestem dorosłym człowiekiem i rozmawiam z dorosłym człowiekiem, więc mogę coś z tym zrobić, nawet jak jestem w zależności. Na przykład odejść, zrozumieć, że się złoszczę, poszukać alternatyw, nie wiem, pomyśleć o tym, że ten urlop może być w innym momencie, albo nie wiem, że z jakiegoś powodu szef w taki sposób zareagował, odetchnąć i pójść jeszcze raz porozmawiać o tym, jeżeli mi na tym zależy. Więc nauczenie się tego, zobaczenie tego, w jakiej roli jestem i jaka emocja mną kieruje w tej danej roli, to już jest początek. Zrobienie stop klatki i zobaczenie tej sytuacji, w której jestem. Myślę, że to jest zawsze, zawsze dobry pomysł.
Właśnie z tego, co państwo mówią, to mam wrażenie, że wynika taki wniosek, że nieważne jest to, co nas spotka, bo mogą nas spotkać bardzo różne rzeczy i na nie się nie przygotujemy, ale ta umiejętność poszukiwania rozwiązania i właśnie tego zatrzymania się i przeanalizowania na spokojnie, może nie na chłodno, chłodno to nie jest dobre słowo, ale na spokojnie takiej sytuacji i znalezienie jakiegoś potencjału w sobie, czyli jak ja mogę na to zareagować, jaką siłę na reakcję mam. Wybiorę teraz swoją najlepszą możliwość. Tak, tak właśnie mam wrażenie, że taki wniosek z tego wypływa.
Często też, żeby znajdywać to rozwiązanie, musimy znaleźć też jakby oparcie. Takie oparcie metaforyczne, które możemy mieć w sobie albo, albo fizyczne w postaci jakiejś drugiej osoby. Bo często jest tak, że osoba może sobie na przykład myśleć tak, dobrze, to mam rozwiązanie, że jeszcze raz porozmawiam z szefem, użyję takich i takich słów, to go może przekona. Albo tak i tak porozmawiam z dzieckiem i to są bardzo, bardzo dobre scenariusze, żeby mieć takie rozwiązania. Ale czasami to, co osoby blokuje, to jest tak, no dobrze, ale ja mam za mało odwagi, żeby to powiedzieć. Tak, czyli znam rozwiązanie, ale tak naprawdę problemem w danym momencie nie jest brak tego rozwiązania, tylko na przykład brak odwagi. Tak? I wtedy trzeba się zastanowić, dobrze, czyli ja tak naprawdę muszę zacząć pracować nad tą odwagą. No dobrze, no to w takim razie czym jest w ogóle dla mnie ta odwaga? Tak, na przykład postawić sobie cel, dobrze, w ogóle, okej, skoro ja uważam, że nie mam odwagi, to teraz postawić sobie cel i powiedzieć, okej, przez najbliższe 2 tygodnie ja zgłębiam w ogóle temat odwagi. Czym ona jest? Skąd ona się bierze? Poszukam w internecie, przeczytam coś w książce, popytam znajomych. I ta refleksja nad tą odwagą coś nam uświadomi, w nas coś obudzi, albo ktoś nam coś wyjaśni. I na przykład ktoś nam podpowie, słuchaj, ale ty nie musisz być 20-40-letnim doświadczonym człowiekiem w pracy, żeby mieć odwagę, żeby powiedzieć coś szefowi. On mówi, jak to? No przecież ludzie dopiero wtedy mają odwagę, ktoś powie. On mówi, nie. Odwaga w tej sytuacji, w konfrontacji z szefem może wziąć się z tego, że ty wierzysz, że tobie się należy ten urlop. Tak? I jakby ta wiara, poparta też prawem ustawowym, nagle, no tak, faktycznie, mi się to należy, po pierwsze, bo to jest zapisane w ustawie, a po drugie, ja wierzę w to, że to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ już dawno nie byłem z dziećmi na urlopie. I nagle odnajduję takie moje własne źródła tej odwagi, tak? Z kolei na przykład ktoś może nie mieć cierpliwości do dziecka i powiedzieć, dobrze, no dobrze, wiem, że powinienem porozmawiać z nim na spokojnie i to już wiem. I to jest jakiś fokus, ale teraz na przykład nie ma wystarczającej cierpliwości, bo jak tylko dziecko zacznie mówić, oj mamo, przestań, to mnie to denerwuje. Czyli wtedy ja muszę na przykład popracować nad większą cierpliwością. I wtedy okej, no to czym jest dla mnie cierpliwość? Jak ja mogę mieć większą cierpliwość? Na przykład przed porozmawianiem z dzieckiem powinnam sobie przypomnieć, dobrze, czy ja chcę być rodzicem, czy ja tak naprawdę chcę, tak mówiąc skrajnie, czy ja chcę zostawić to dziecko komuś, czy chcę być rodzicem? Jak sobie przypomniemy, nie, ja kocham to dziecko, chcę być z tym rodzicem, to nagle to aktywuje w nas większą cierpliwość. I to, co pani dobrze powiedziała, przypomnieć sobie swoją rolę, bo my często wychodzimy z roli tego rodzica i dlatego się denerwujemy. Ja kiedyś sobie denerwowałem się bardzo na moje dziecko malutkie, które płakało po nocach i uświadomiłem sobie, Adam, czy chcesz mieć dziecko, skoro się denerwujesz, że ono się budzi w nocy, czy chcesz być rodzicem, który chce mieć szacunek do tego maleństwa, które jedyne jak się może komunikować, to poprzez płacz. Nagle sobie uświadomiłem, no nie, ja chcę szanować swoje dziecko. Okej, jakby to przemyślenie, że ważny jest szacunek do mojego dziecka, sprawił, że zacząłem być bardziej cierpliwy. Dlaczego? Bo przestałem mieć oczekiwanie, że dziecko nie powinno płakać.
No tak. A czy można mierzyć swoją siłę psychiczną? Jak wpisywałam w wyszukiwarkę hasło siła psychiczna, to zaraz trzecie słowo, które wyskakiwało po tych dwóch, siła psychiczna, to było słowo test. To znaczy, że ludzie szukają testów na siłę psychiczną. Można ją mierzyć?
Własnymi doświadczeniami myślę, że można ją mierzyć. Podnoszeniem się z własnych porażek, uświadomieniem sobie tego, jak było kiedyś, a jak jest teraz w moim życiu. Jakąś taką refleksją dotyczącą własnych doświadczeń. Ja chyba bym taki zaproponowała kierunek do mierzenia tej siły.
Czyli nie jakieś wypełnianie formularzy psychologicznych, nie ma czegoś takiego. No bo inteligencję na przykład można mierzyć. Mówiliśmy o tym już w poprzedniej audycji.
Myślę, że jak zawsze, że najlepszą i najwłaściwszą drogą jest to, co pani Beata mówi. Tak, bo to jest jakby
najbardziej naturalne.
Najprawdziwsze i najbardziej naturalne. Problem polega na tym, że osoby są na różnych etapach życia i na różnych jakby poziomach świadomości, na różnych etapach świadomości. I czasami jest tak, że potrzebują na przykład zewnętrznego autorytetu, który wysłucha naszej historii i powiemy, słuchaj, według mojego doświadczenia i mojej ekspertyzy, ty masz siłę psychiczną na skali od minus 10 do plus 10 na 3 albo 5, tak? I wtedy ludzie tego łakną, bo to jest jakiś dla nich taki punkt odniesienia. A, ta osoba, której ufam i która jest dla mnie autorytetem, powiedziała, że mam, tak? Czy to jest rodzic, czy to jest terapeuta, czy to jest doradca, ale w sensu ludzie chcą zawierzyć. Oczywiście wtedy kierunkiem pracy takiego doradcy czy terapeuty jest to, żeby ta osoba sama umiała to powiedzieć. Oczywiście też dosyć łatwo każdy psycholog jest w stanie jakby odnaleźć test, bo psychologowie na świecie tworzą testy po to, żeby ułatwić ludziom diagnozę, lub doświadczony psycholog może stworzyć taki test, który jest w stanie to zmierzyć, w zależności jak zdefiniujemy, ponieważ jeśli zdefiniujemy, że siła psychiczna to jest na przykład, czy w momencie, gdy jest problem, to czy przez tydzień użalasz się nad sobą, mając takie myśli, czy po jednym dniu maksymalnie przechodzisz do rozwiązań, tak? No i jeśli przechodzisz do szukania rozwiązań, no to wtedy oznacza, że masz tą siłę psychiczną większą niż mniejszą, tak? Albo czy znasz swoje słabe strony i nad nimi pracujesz, czy uważasz, że twoje słabe strony to są tak naprawdę źródłem twojego nieszczęścia i depresji. No i teraz jeśli sobie tak naprawdę zdefiniujemy sami dla siebie, albo poprzez autorytet, którego obdarzamy kogoś, czym jest tak naprawdę siła psychiczna i znajdziemy 5 takich elementów, czy 10, to je poprzez test albo własną refleksję możemy określić, tak? I wtedy mówimy, zawsze ważny jest dla ludzi jakiś punkt odniesienia. I wtedy po roku na przykład mówią sobie, na przykład w listopadzie 2017 stwierdzą, okej, widzę i czuję, że jestem dalej.
To jeszcze na sam koniec, takie króciutkie rady od państwa, jak można swoją siłę psychiczną wzmacniać?
Nie stosować na sobie presji. Nawet jeżeli ktoś myśli o tym, że która słucha naszej audycji i mówi o tym sobie, ja nie jestem silny psychicznie, nie jestem silna psychicznie, to naprawdę nie stosować wobec siebie presji, że od dzisiaj po prostu wszystko się zmieni i będziemy ćwiczyć i za tydzień będziemy już silni psychicznie.
Bardzo mądre zdanie. Nie stosować presji na sobie. A od pana?
Określić sobie, czym to tak naprawdę dla mnie jest i kiedy w życiu byłam choć trochę, czy byłem choć trochę silny. I jak patrzę na innych, to kiedy oni są silni. I po prostu zrozumieć w ogóle tą ideę, i następnie obserwować, co jest źródłem tej siły dla mnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Gośćmi audycji Interakcje Psychologicznej byli dzisiaj Beata Poborska-Kobrzyńska, psycholog i psychoterapeuta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A także Adam Dębowski, psycholog i doradca biznesu z Instytutu Liderów Zmian. Dziękuję.
Dziękuję.
Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik. W następnych interakcjach usłyszę się z państwem za tydzień. Do usłyszenia.